Trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Szósta niedziela zwykła, rok A. Doskonała sprawiedliwość. Z mądrości Syracha. On zna wszystkie czyny człowieka. Nikomu nie nakazał być bezbożnym i nikomu na grzech nie zezwolił. Z pierwszego listu do Koryntian. Głosimy mądrość ludziom doskonałym. Nie jest to mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy przeminą. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Dlatego mówię wam, jeśli nie będziecie sprawiedliwsi niż nauczyciele Pisma i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Siostry i bracia, dzisiejsza liturgia słowa stawia nas wobec bardzo poważnego tematu i myślę, że to temat, który sprawia wiele problemów. Jest to sprawa dość niebezpieczna, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni i zdarza się, że często dość machinalnie, bardzo automatycznie traktujemy sprawę sprawiedliwości i doskonałości, o której dzisiejsza liturgia słowa rzeczywiście mówi. Pierwsze czytanie, jeśli zwrócimy na nie uwagę i usłyszymy w całości, zarówno w przekładzie Biblii Tysiąclecia, jak i w przekładzie edycji świętego Pawła, którą przywołałem na początku, to fragment mądrości Syracha, 15 rozdział, wersety między 15 a 20. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć do tego tekstu, który w edycji świętego Pawła nosi nazwę Wolność i odpowiedzialność człowieka. Zaczyna się cały temat od wersetu 11, gdzie Syrach stwierdza wyraźnie: nie mów, zgrzeszyłem przez Pana, bo On nie czyni tego, co Mu się nie podoba. Nie mów, On mnie zwiódł, gdyż nie ma On pożytku z grzesznika. I następnie teksty, które mówią rzeczywiście o wolności, choćby ten werset 15. Jeśli chcesz, będziesz zachowywał przykazania. Wierność będzie owocem twojej dobrej woli. Tam, gdzie zechcesz, wyciągniesz swą rękę. Przed człowiekiem życie albo śmierć. Oczywiście słuchamy tutaj tego odniesienia do Księgi Powtórzonego Prawa, do Księgi Wyjścia, kiedy Bóg przez Mojżesza, a później przez Jozuego stawiał przed Izraelem, przed swoim ludem konkretną możliwość wyboru. Wybierajcie życie, śmierć. Kładę przed wami błogosławieństwo, przekleństwo. Wybierzcie to, co chcecie. Oczywiście lepiej, żebyście wybrali życie i błogosławieństwo, ale jeśli będziecie chcieli wybrać inaczej, ja was nie zmuszę. Jesteście wolni. W ostatnich dniach w liturgii słowa słuchamy Księgi Rodzaju, Księgi Początków. Był opis stworzenia świata, był opis stworzenia człowieka. Następnie słuchaliśmy w piątek tekstów o pierwszym grzechu, o wolności, o tym błędzie, który człowiek popełnił, wybierając zło, wybierając grzech. To znaczy, wybierając to, co nie jest przestrzenią zaufania Bogu. I myślę, że do tego sprowadza się cały temat, podany również przeze mnie na początku tego naszego spotkania, o tej doskonałej sprawiedliwości. Pamiętamy dobrze, że sprawiedliwy w języku biblijnym to ten, który szuka Boga, ten, który szuka Bożej woli, Bożego zdania na temat swojego życia, na temat całego świata, który szuka Boga, bo bez Niego nie chce stawiać kolejnego kroku, bo bez Niego nie wyobraża sobie przeżycia kolejnej chwili. To znaczy być sprawiedliwym. I w tym kontekście takiego rozumienia sprawiedliwości rzeczywiście akcent wolności jest niesamowicie istotny, jest bardzo ważny. Mądrość Syracha stwierdza wyraźnie: jeśli chcesz, będziesz zachowywał przykazania. Ale z drugiej strony też, tak brzmi ostatnie zdanie dzisiejszego czytania, Bóg nikomu nie nakazał być bezbożnym i nikomu na grzech nie zezwolił. Nikomu nie zezwolił grzeszyć. Usłyszymy w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Rzeczywiście, Bóg nie zezwala na grzech. Bóg nie chce, żebyśmy grzeszyli. Z prostego powodu. Grzech jest nieszczęściem. Ale wiemy też, nie tylko z Księgi Rodzaju, ale myślę, że na przykładzie każdego dnia, jaki przeżywamy, że łatwo jest nam grzech wybierać. To znaczy, uciekamy od sprawiedliwości. Nie idziemy za tym poszukiwaniem Boga, za pragnieniem, które jest w naszym sercu, bo przecież chcemy dobra. My szukamy dobra, szukamy szczęścia, szukamy powodzenia, szukamy miłości, szukamy tego, co jest dla nas dobrem. Tyle, że czasami próbując zdefiniować dobro, nie odnosimy się do Boga. Zaczynamy wierzyć naszym zmysłom, naszym pomysłom, temu wszystkiemu, co przenika nasze życie, co nam w życiu towarzyszy również. I wtedy mogą zacząć się kłopoty, ponieważ jako ludzie jesteśmy zdolni do popełniania błędów. Jesteśmy zdolni do tego, żeby się pomylić. I mylimy się. Czasami te pomyłki nie mają jakiegoś większego znaczenia. Nie są pomyłkami ostatecznymi, nie sprowadzają nieszczęścia na nas czy na naszych bliskich, a może nawet na historię świata. Ale są to pomyłki, są to błędy, są to złe wybory. A jeśli chcemy być szczęśliwi na zawsze, a jako ludzie wierzący chcemy być szczęśliwi na wieczność, to Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy nie popełniali takich błędów. Abyśmy byli doskonali. To znaczy, abyśmy patrzyli na świat tak, jak On patrzy. A żeby patrzeć na świat, żeby widzieć świat tak, jak patrzy, widzi go Bóg, potrzeba nie tyle postawić się w miejscu Boga, ale potrzeba nauczyć się tego Bożego spojrzenia. Zrozumieć, przyjąć. Przyjąć Boży punkt widzenia naszego życia, życia naszych bliskich, istnienia świata. Oczywiście w tym pomaga czytanie Słowa Bożego, to jest jasne, bo w ten sposób poznajemy, co jest Bożą wolą, co jest Bożym spojrzeniem, jak wygląda Boże patrzenie na świat. I dlatego czytaliśmy właśnie ten motyw stworzenia świata. Słuchaliśmy tej pieśni o stworzeniu, pieśni o kryzysie, który świat dotyka, bo przecież Bóg wszystko stwarzał rozdzielając albo nawet rozdzierając, powodując pewne rozdarcia. I o każdym z tych rozdarć, z tych kryzysów, Bóg mówił, to jest piękne, to jest dobre, bo wtedy wychodziło coś nowego. W końcu Bóg rozdarł bok Adama, pojawiła się kobieta, pojawiła się Ewa i Bóg powiedział, to jest piękne, to jest dobre, Bóg ich pobłogosławił. I okazało się, że człowiek żyjąc w tym błogosławieństwie był autentyczny, był szczęśliwy. Słuchałem niedawno komentarza księdza Sebastiana Łagutki, który powiedział właśnie takie słowa. Człowiek jest szczęśliwy, nie przeszkadzała mu nawet nagość, bo był zjednoczony z Bogiem, bo towarzyszyła mu ta nieustanna Boża obecność i ze strony człowieka również Bóg mógł liczyć na całkowite zaufanie. Byliśmy wierni. Byliśmy zasłuchani, byliśmy posłuszni, mieliśmy zaufanie do Ojca Niebieskiego i byliśmy szczęśliwi. Natomiast później człowiek przestał ufać, nabrał pewnego dystansu, zaczął uciekać przed Bogiem. Nie chciał już konsultować swoich wyborów z wolą Bożą, z Bożym pragnieniem szczęścia. Zaczął na własną rękę szukać tego, co będzie dla niego już nawet nie tyle dobre, co lepsze. Lepsze od tego, co wymyślił Bóg, czego zapragnął Pan Bóg dla człowieka. I okazało się, że człowiek się pogubił, że zniszczyliśmy, że uciekliśmy od tej więzi z Bogiem. I nie chodziło tyle o doskonałość w takim sensie, w jakim my ją dziś rozumiemy, ale chodziło o otwarcie, o zdolność do tego, by człowiek rzeczywiście przyjmował i przejmował się bliskością Boga. Był zdolny do tego, by kochać Boga, siebie, drugiego człowieka, ale ostatecznie miał również zdolność do miłowania nieprzyjaciół, to znaczy okazania miłosierdzia. W tym możemy być podobni do Boga, w miłości i w miłosierdziu. Już wiele razy o tym mówiłem, nie chciałbym się powtarzać. Idźmy dalej. Święty Paweł w liście do Koryntian mówi w bardzo konkretny, w bardzo szczególny sposób we fragmencie drugiego rozdziału, że to głoszenie mądrości odbywa się, czy właściwie jest przeznaczone dla ludzi doskonałych. To nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, ale mądrość Boża ukryta w tajemnicy. Mądrość, która została objawiona przez Ducha. Mądrość ludzi doskonałych, dla ludzi doskonałych. to znaczy właśnie dla tych, którzy są zdolni do podobieństwa do Boga, którzy mają w sobie to podobieństwo do Boga, którzy odkrywają, szukają sprawiedliwości, czyli szukają możliwości do tego, by kochać, by odkrywać miłość Bożą i dzięki tej miłości, tak jak Bóg, kochać braci, kochać przyjaciół i mieć miłosierdzie dla nieprzyjaciół. To jest doskonałość i sprawiedliwość jednocześnie. Dlatego, że ta sprawiedliwość nie odpłaca pięknym za nadobne, nie idzie w przykazanie oko za oko, ząb za ząb, choć to przykazanie jest bardzo istotne i bardzo ważne i ono raczej jest dane człowiekowi, o czym zresztą będzie za tydzień, jest dane człowiekowi po to, by ograniczyć jego żądzę zemsty, ale Chrystus idzie dalej. Chrystus pokazuje, że nie o to przykazanie chodzi. Nie chodzi o wierność tak zwanemu lex talionis, prawu odwetu, doskonałego odwetu, czyli jeśli ktoś mi wyłupił oko, to ja go nie zabiję, najwyżej wyłupię mu oko, zasada sprawiedliwości, ale chcę okazać więcej. Jeśli ktoś mi wyłupił oko, to nie będę żywił żądzy zemsty. Zanim Jezus to powie, wypowiada słowa z dzisiejszej Ewangelii. Słowa, na które wielu czekało, patrząc na to, co Jezus już zaczął robić. Wydawało się, że będzie przeprowadzał jakąś rewolucję, że wydarzy się coś niezwykłego i niesamowitego, że będzie nauczycielem, który odejdzie od Mojżesza, który odejdzie od tego prawa, które do tej pory obowiązywało, i to budziło pewne zaniepokojenie, zarówno ze strony prostych ludzi, jak i ze strony tych, którzy mieli władzę, którym powierzono tajemnice królestwa, by można było powiedzieć, to znaczy ci, którzy znali prawo, uczonym w piśmie czy faryzeuszom. Natomiast Jezus dziś zapewnia bardzo wyraźnie, nie przyszedłem, żeby znieść prawo albo proroków. Przyszedłem nie po to, aby je znieść, ale wypełnić. Usłyszymy w 17 wersecie 5 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Mateusza. Co więcej, Jezus zapewnia, dopóki ziemia i niebo będą istnieć, nie zmieni się w prawie ani jedna litera, ani jedna kreska, aż się wszystko spełni. Jezus idzie linią Mojżesza, ale oczywiście doskonałość w rozumieniu Jezusa i rozumieniu każdego pobożnego Żyda to jest odkrycie woli Bożej. Odkrycie pragnienia Boga, już nie tyle przepisy, które narosły wobec prawa Bożego czy wokół prawa Bożego, ale odkrycie samej istoty prawa. Nadanie ducha każdej z liter, które zostały zapisane w prawie. Dlatego Jezus mówi, jeśli nie będziecie sprawiedliwsi niż nauczyciele pisma i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. I to jest zdanie wypowiedziane do najbliższych, do uczniów. Choć oni wiedzą, że jako prości ludzie nie mogą się równać z tymi, którzy przecież znają Boże prawo na pamięć, którzy przestrzegają wszystkich przepisów, którzy mają w małym palcu to wszystko, co napisał Mojżesz i to, co później dodano jako komentarz do prawa mojżeszowego. Uczniowie musieli zachodzić w głowę, co też Jezus ma na myśli. A Jezus po prostu odkrywał to, co było jego pragnieniem poznania woli Ojca, co cały czas czynił, wymykając się na całe noce na modlitwę. Być sprawiedliwszym, to znaczy odkryć, co jest prawdziwym znaczeniem słowa. Zobaczyć, co kryje się między literami. Zobaczyć, że nie litera, nie prawo daje zbawienie, ale jak to potem święty Paweł będzie ujmował w liście do Rzymian, zbawienie daje łaska. A tę łaskę poznaję przez prawo, łaskę poznaję przez słowo. Odkrywam, słowo ma mi pomóc. Prawo ma mi pomóc odkryć miłość Boga. Słowo Boże, prawo, przepis ma mi pomóc odkryć miłość Boga. Dlatego ta sprawiedliwość uczniów będzie większa od sprawiedliwości faryzeuszy czy uczonych w piśmie, ponieważ ona nie opiera się w fundamentach na samym prawie, ale jest oparta o żywe doświadczenie miłości Ojca. I dlatego za chwilę uczniowie usłyszą modlitwę, dlatego wy módlcie się tak, Ojcze nasz, któryś jest w niebie i tak dalej. To będzie to pragnienie Jezusa, by nauczyć apostołów bardzo konkretnej, bardzo bliskiej relacji z Ojcem Niebieskim. Dlatego polecenie, które przekaże wszystkim swoim uczniom, kiedy ich będzie rozsyłał do miast i wsi, dokąd sam zamierza przyjść, będzie brzmiało: idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Boże, bliskie jest Królestwo Niebios. Głoście bliskość Boga, głoście doświadczenie. Miejcie również doświadczenie, mówcie o swoim doświadczeniu bliskości z Ojcem Niebieskim. Wtedy będziecie sprawiedliwsi. Nie zostaniecie tylko na warstwie liter, słów, przepisów i doskonałego poruszania się w gąszczu prawnym, ale będziecie mieli żywe doświadczenie miłości. Bez Niego nie będziecie autentyczni. Bez Niego nie będziecie zdolni do tego, by pójść dalej w przykazania, by odkryć, że powiedzenie głupcze albo durniu może być dla ciebie wyrokiem skazującym na potępienie, że nawet pożądliwe spojrzenie może sprawić, że w twoim sercu już zrodzi się grzech cudzołóstwa. Nawet to, że lepiej jest dla ciebie oderwać, przyjrzeć się korzeniom twojego grzechu i uciąć je, wyrwać z siebie, niż grzeszyć, niż dokonywać wyboru zła. Kiedy mówi się o tym obcięciu ręki, nogi czy wyłupieniu oka, jasne, że nie chodzi o jakieś fizyczne samookaleczenie, ale warto przyjrzeć się temu, co się dzieje w kwestii naszej psychiki czy naszej moralności, temu wszystkiemu, co dzieje się na świecie. Okazuje się, że pewne normy muszą być zmienione, bo się zmieniają czasy. Bo okazuje się, że normalne już nie jest to, co jest godne z normą czy pewną zasadą, choćby z zasadami podanymi przez Chrystusa w Ewangelii. Ale okazuje się, że normę próbuje się zmienić na to, do czego są zdolni ludzie. To znaczy, jeśli wielu wchodzi w grzechy, to próbuje się udowodnić, że zło, grzech tak naprawdę są normalne dla naszego świata, dla naszego życia, że te zasady, które zostały podane w Ewangelii, nie przystają do współczesności. W związku z powyższym trzeba je odrzucić. Trzeba zmienić normę, trzeba powiedzieć, że coś innego jest normalne. Chrystusowi chodzi właśnie o to, by odciąć się od źródła grzechu, by szukać Boga, by w sytuacji, w której dotyka mnie śmierć, dotyka mnie grzech, przestaję ufać Bogu, przestaję słuchać Jego słowa, bym cały czas miał przed sobą zdanie, że to nie jest właściwe, że to nie jest dla mnie dobre, że moja doskonałość to poszukiwanie miłości i doświadczenie miłosierdzia, a nie poszukiwanie grzechu i zła. To bardzo ważne w dzisiejszym świecie, abyśmy mieli konkretne odniesienia, abyśmy rzeczywiście i autentycznie szukali mocy miłości Bożej. Dlatego Bóg przypomina nam swoje słowo, dlatego Bóg zaprasza nas po raz kolejny w tej liturgii słowa, byśmy przejęli się tym, co On do nas mówi. Byśmy przyjęli całą prawdę Jego miłości. Żebyśmy zobaczyli, że w tych słowach, które Jezus wypowiada do uczniów i w tym zapewnieniu, że trzeba być bardziej sprawiedliwym niż nauczyciele Pisma i faryzeusze, Bóg naprawdę troszczy się o naszą wieczność. Bóg troszczy się o to, byśmy nie zgubili, byśmy nie zaburzyli tej busoli Jego łaski w naszej codzienności. Żebyśmy się nie pogubili. Prośmy o to Pana. Módlmy się o taką doskonałość sprawiedliwości. Czyli o miłość, o miłosierdzie. Módlmy się o pragnienie szukania Boga. I o to, żeby każde słowo Jezusa rzeczywiście głęboko zapadało w nasze życie. Żebyśmy wiedzieli, że na tym fundamencie warto budować cały swój świat. Nawet jeśli czasami mamy pokusę, by czynić inaczej. Nawet jeśli od czasu do czasu gubimy tę drogę. Nawet jeśli mamy doświadczenie naszych osobistych upadków, większych czy mniejszych. Abyśmy nie lękali się wracać. Bo doskonałość to nie jest bezgrzeszność. Miłość to również przestrzeń przebaczenia. Miłość to perspektywa przebaczania grzechów, której doświadczamy ze strony Boga i którą możemy dzielić się z siostrami i braćmi. I właśnie o to chodzi. Pielęgnujmy w sobie to pragnienie autentyczności wobec Pana. A jeśli wdziera się gdzieś grzech, jeśli wchodzi kłamstwo, jeśli górę biorą nasze pożądliwości, namiętności, które są w nas i które popychają nas do popełniania rozmaitych grzechów, mniej czy bardziej ukrytych, Niech ciągle towarzyszy nam to słowo, to pragnienie miłości, które Chrystus nam daje, o którym Chrystus nas nieustannie zapewnia. Bliskie jest Królestwo Niebios. Bóg chce być bliski Tobie z całą swoją czułością, z całym swoim miłosierdziem. Dlatego nawracaj się. Uwierz Ewangelii, a będziesz szczęśliwy na wieczność. Amen.
Bogu niech będą dzięki.